Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach. O literaturze, języku i kulturze. Z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca?
Dzisiaj nietypowo, bo nie o czytaniu, ani nie o książkach, ale o pisaniu. Z tym, że żeby dobrze pisać, to trzeba też dobrze czytać, więc myślę, że jesteśmy nadal w temacie tego podcastu. Także zaczynamy. Tak to już jest, że pewne mity i przekonania układają nam świat. I o ile przekonania mogą być wspierające, o tyle mity należą do przekonań niewspierających, a związane są z takim patrzeniem na świat, które hamuje nasze działanie i rozwój. Mówię tu o mitach w tym sensie takim psychologicznym, a nie o mitach greckich. Dlatego postanowiłam rozprawić się z 5 mitami na temat dobrego pisania. Jest ich więcej, a każdy z nas ma jeszcze swoje. No ale mam nadzieję, że być może ten odcinek będzie wstępem do zmian w Twoich niewspierających przekonaniach właśnie na temat pisania. Mit pierwszy: dobre pisanie bierze się z natchnienia. Natchnienie to zazwyczaj w naszych głowach tajemnicza istota, która przychodzi kiedy chce i odchodzi w podobny sposób, nawiedza tylko wybranych i sprawia, że człowiek pisze, jakby jutra nie był. No i to jest mit, tym bardziej szkodliwy, że uzależnia nasze pisanie od jakichś nieznanych sił z zewnątrz. Wszak natchnienie to iskra Boża, łaska Boża, energia, głos z góry, z boku, z dołu, jak kto woli, podszept anioła, diabła i tak dalej. I oczywiście sami pisarze przyczynili się do takiego pojmowania, nawet czczenia natchnienia. Weźmy taki fragment z Fajdrosa Platona. Trzeci od mus pochodzi szał i natchnienie takie, co młodą, świeżą, czystą duszę porywa, a ona się budzi i wybucha w pieśniach i w innej twórczości artysty, a tysięczne czyny przodków zdobiąc potomnych wychowuje. Kto bez tego szału mus do wrót poezji przystępuje, przekonany, że dzięki samej technice będzie wielkim artystą, ten nie ma święceń potrzebnych i twórczość szaleńców zaćmi jego sztukę z rozsądku zrodzoną. Po przeczytaniu go wiele od wrót poezji odwraca się, bo przecież świętego szału twórczego nie dostąpili. No i podobną wizją natchnienia karmili nas romantycy. Dla Słowackiego natchnienie związane było z darem prorokowania, o czym mówi w Anhelim. Dla Mickiewicza z marzeniem, o czym napisał w Godzinie myśli. Konrad z trzeciej części Dziadów mdleje po wygłoszeniu wielkiej improwizacji. Swoją drogą, nie wiem, czy kojarzysz slamy. To bardzo często podczas takich występów, czy to związanych z hip-hopem, czy poezją, czy kabaretem, najważniejsza jest właśnie improwizacja. I to w ogóle nie jest współczesny pomysł, bo pojedynki na poetyckie improwizacje były dość częste właśnie w romantyzmie. I jak wspominał Leonard Niedźwiecki, na imieniny Mickiewicza improwizował Słowacki, sypiąc mu pochwałę najzręczniejszą, najgodniejszą z pochwał. Mickiewicz mu odimprowizował. Był natchniony dobrze, miał szampana w głowie niemało. Wszyscy się spłakali, a Ropelewski nawet z płaczu zachorował. I wtedy w tym uniesieniu płaczącym postanowiono dać puchar Mickiewiczowi. Podoba mi się ten fragment ze względu na dość prawdziwe stwierdzenie: był natchniony dobrze, miał szampana w głowie niemało. Używki również pomagały w osiągnięciu natchnienia, czyli tworzenia poza świadomością i rzemiosłem. Innym przykładem takiego podejścia do natchnienia są na przykład obrazy i teksty Witkacego. Kilka razy w mediach społecznościowych pisałam o swojej miłości do rękopisów, bo przeglądanie ich pomaga w uporaniu się z mitem natchnienia. Okazuje się bowiem, że poza czystopisami, przygotowywanymi już dla kogoś w wersji ostatecznej, we wszystkich rękopisach pełno jest poprawek, skreśleń i tym podobnych. Widać pracę pisarza nad tekstem. A zatem słowa wcale nie spływały im z piór na papier same z siebie. Praca koncepcyjna była zawsze. No więc jak to jest z tym natchnieniem? Bo rzeczywiście jest kilka zjawisk związanych z pisaniem, które są kojarzone z natchnieniem i mającymi wpływ na nasze pisanie. Po pierwsze jest to praktyka pisania na gorąco. To jest taki moment, czasem zwany flow, w którym siedzimy i piszemy wszystko, co nam się w głowie urodzi. Czasem jesteśmy już po jakichś przemyśleniach, a czasem po prostu na bieżąco spisujemy nasze myśli. W większości przypadków jest to tekst do obróbki albo taki, z którego wyłuskać możemy później złote myśli, krótkie hasła. I do takiego momentu potrzebny jest oczywiście czas i miejsce, a że zgranie tych rzeczy jest jednak ciężkie, to nie zdarza się często. Warto natomiast takie momenty łapać i z nich korzystać, nie uzależniając jednak całego naszego pisania od nich. Drugim takim zjawiskiem związanym z natchnieniem są pomysły, bo te to dopiero pojawiają się, kiedy chcą i znikają tak samo, a najczęściej wpadają do głowy, kiedy nie mamy ich jak zapisać. Ale możesz u siebie zaobserwować te sytuacje, w których najczęściej pomysły pojawiają się w twojej głowie. Oj, słynna jest anegdota, że dla Agaty Christie takim inspirującym momentem było zmywanie. Pisarka uważała je za tak nudne zajęcie, że urozmaicała je sobie wymyślaniem rozmaitych historii, które znajdowały swój finał w jej kryminałach. Samo pisanie bez pomysłu, po prostu na zasadzie siadam i piszę cokolwiek, potrafi również zrodzić ciekawe pomysły z nudy. Po prostu obserwuj siebie i znajdź swój moment. No i najważniejsze, nie zapomnij o tym, że pomysły trzeba zanotować. Trzecim takim zjawiskiem związanym z natchnieniem jest obserwacja. I to wiąże się też z pomysłami, bo przychodzą one również w najmniej spodziewanych chwilach, gdy coś nas zainspiruje, jakiś widok, przedmiot, czyjaś wypowiedź. Możesz albo działać kierunkowo i specjalnie rozglądać się wokół w poszukiwaniu tematu, albo być gotowym na zapisanie inspiracji, które pojawia się nagle. Obie opcje działają i można je wykorzystać. Tu przypomina mi się bohater serialu z Korei, Dr. House, który bardzo często wpadał na najlepsze pomysły, jak z kimś rozmawiał na zupełnie inny temat i po prostu coś mu się skojarzyło. Więc zbuduj sobie bazę pomysłów. Nie musisz wykorzystywać wszystkich od razu, ale zapisuj je i co jakiś czas zaglądaj do nich i zapewniam cię, że to działa lepiej niż to mityczne natchnienie, bo okazać się może, że będziesz mieć tych pomysłów nawet za dużo. A na koniec zamień to niewspierające przekonanie o natchnieniu na przekonanie dobre pisanie bierze się z pomysłów. Bądź więc czujny, czujna na pomysły, a nie czekaj na natchnienie. Drugi mit. Dobre pisanie to bezbłędne pisanie. Na pewno pamiętasz historię ze słowami wziąć i wziąć, kiedy pani Krystyna Pawłowicz upierała się, że będzie używać tej drugiej formy, bo tak pisał Mickiewicz i żaden językoznawca nie będzie jej mówił, że to błąd. No i Mickiewicz tak pisał w ten sposób, przy czym ta forma wziąć zazwyczaj była uważana za błędną. Ale że korekta i redakcja w dawnych czasach była mniej wykorzystywana, no to skutki tego czujemy do dziś. I podobnie Wyspiański, geniusz tekstu dramatycznego, geniusz sceny, był jednocześnie człowiekiem, który w swoich tekstach używał wielu regionalizmów, ale też wiele wyrażeń uznawanych za błędne. Bo nie ma ludzi piszących bezbłędnie. I jasne, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej formy zapisu, to tekst najeżony błędami ortograficznymi będzie nam trudno czytać. Podobnie ze składnią i stylem. I o to warto dbać. Natomiast czepianie się pojedynczych błędów, literówek, podwójnych spacji, zwłaszcza w tekstach, które nie przechodzą korekty, jak na przykład posty w social mediach, teksty na blogu, to jest po prostu czepianie się. Nie ma nic wspólnego z dbaniem o czyjeś dobre pisanie, a tylko może sprawić, że ktoś się zblokuje odnośnie pisania. Warto oczywiście pracować nad tym, żeby robić jak najmniej błędów. To się da wyćwiczyć, nawet jeśli się jest dyslektykiem i ja wiem, co mówię. Nie warto natomiast podchodzić do tego zagadnienia tak zero-jedynkowo. Albo napiszę bezbłędnie, albo nie napiszę w ogóle. Bo w ten sposób to faktycznie można nie napisać nic przez całe życie. I teraz dam ci kilka pomysłów na to, żeby wyeliminować błędy i nie bać się pisać. Po pierwsze, zacznij od siebie. To znaczy, zacznij bardziej wyrozumiale patrzeć na błędy innych osób. I powtarzam, tu nie chodzi o teksty pełne błędów, ale o pojedyncze literówki, brak przecinka, a nawet ortograf. Naprawdę każdemu się zdarza, a wartość tego, o czym ktoś mówi, nie zależy tylko i wyłącznie od bezbłędności. Można całkiem poprawnie pisać rzeczy niezgodne z faktami, a z literówkami przekazywać istotne informacje. Jak już się odczepisz od innych, to wtedy odczepisz się też od siebie. Po drugie, odpocznij. Jeśli masz czas, odpocznij trochę od tekstu. Na bieżąco nasz umysł potrafi nie zauważyć ewidentnych pomyłek. Ze świeżością w oku łatwiej je wyłapać. Po trzecie, wybierz odpowiednie narzędzia. Korzystaj po prostu z narzędzi do sprawdzania tekstu. Technika nie załatwi za ciebie wszystkiego i czasem może też powodować różne pomyłki, ale może również bardzo wspomóc na tym początkowym etapie. Po czwarte, ucz się na swoich i cudzych błędach. Jeśli współpracujesz z korektorem, korektorką przy dłuższych tekstach, zwróć uwagę na to, co poprawili. Ucz się na swoich błędach. Jeśli czujesz się niepewnie, zaglądaj do poradni językowych PWN-u czy Uniwersytetu Gdańskiego. Obserwuj korektorów i korektorki w mediach społecznościowych, bo na ich kontach jest dużo przydatnych karuzel z informacjami. A to niewspierające przekonanie o bezbłędności zamieni na dobre pisanie, to coraz lepsze pisanie. Mit trzeci, dobre pisanie to oryginalne pisanie. No i oryginalność to jest przekleństwo dla piszących, bo wszystko już było. Raczej nie uda ci się wymyślić nowego gatunku literackiego. I w każdym tekście można dostrzec czyjeś wpływy. Szczerze mówiąc, współczuję copywriterom, bo od nich wymaga się oryginalności, którą bardzo trudno osiągnąć w słowie. Oryginalność w ten sposób pojmowana to żądanie nowości za każdym razem. Ale można mówić też o niej inaczej. Oryginalność, którą jak najbardziej można osiągnąć, to autentyczność i pisanie w zgodzie ze sobą. Są tacy pisarze albo twórcy treści, których rozpoznajemy po pierwszym zdaniu. Ale tak naprawdę każda z nas ma swój styl wyjątkowy, niepowtarzalny, bo taki jest każdy człowiek. Oczywiście w tym stylu jesteśmy czasem podobni do tego czy owego, ale warto pracować nad tym, żeby być świadomym swojego stylu i pisać autentycznie. Mało jest ludzi, którzy potrafią napisać wszystko. I nie jeden wielki pisarz się o tym przekonał, choćby Stefan Żeromski, który w prozie królował, a kiedy wziął się za modny na początku XX wieku dramat, wtedy wszyscy pisali dramaty, to okazało się, że źle może nie jest, ale jakoś świetnie to też nie. Ważne, by w tym poszukiwaniu autentyczności zobaczyć, co się lubi, a czego niekoniecznie. To, w czym czujemy się dobrze, wychodzi nam najlepiej. Na przykład, jeśli lubisz krótkie treści, horrorem będzie dla ciebie storytelling marketingowy. Z kolei, jeśli lubisz się rozpisywać, claim, czyli hasło, albo krótkie przedstawienie się, przyprawi cię o ból głowy. Czasem nie da się uniknąć nielubianej formy, ale zasadniczo warto skupić się na tym, w czym jest się dobrym i to szlifować, a nie gonić za mirażem oryginalności. Od teraz możesz mówić sobie, że dobre pisanie to autentyczne pisanie. To pisanie w zgodzie ze sobą. Mit czwarty, żeby dobrze pisać, muszę iść na kurs pisania, znać różne techniki pisania. Jak nie przepadam za Stephenem Kingiem, to akurat tę radę dla pisarzy ma bardzo trafną, bo on powiedział kiedyś coś takiego, czytaj i słuchaj redaktorów. Kursy pisania są bardzo przydatne, ale pod jednym warunkiem. Gdy znamy już swoje mocne strony i wiemy, co nam służy, a co nie. Znamy kontekst swojego życia, swoje możliwości, zalety, wiemy, co nas wspiera. Bo z nieznajomości tego biorą się frustracje wielu ludzi, którzy przerabiają różne kursy, a ich pisanie dalej nie przynosi efektów, o jakie zabiegają. Właściwie tylko kursy dotyczące obszarów technicznych działają tak zero-jedynkowo, że włączysz, działa, nie włączysz, nie działa. We wszelkich działaniach kreatywnych wiele jest to zależy i warto wiedzieć, od czego zależy. I teraz dlaczego czytanie jest tak ważne? Bo oswajamy się ze słowem, z budową zdań, z poprawnością. Stąd istotne jest nie tyle samo czytanie, ile to, co czytamy i jak czytamy. W tym kontekście przypomina mi się historia, którą opowiadała kiedyś Dorota Masłowska. Gdy pod swoje skrzydła wziął ją Paweł Dunin-Wąsowicz, to podsuwał jej do czytania mnóstwo książek i nie były to przypadkowe lektury i kazał jej najpierw czytać, a potem dopiero pisać. Kiedy czytamy rzeczy dobrze napisane, zaczynamy nasiąkać tą poprawnością i wyczuciem stylu. Bardzo trudno jest wytłumaczyć osobie, która pisze źle stylistycznie i składniowo, co robi źle. Właściwie to trzeba z nią siedzieć i pokazywać od razu dobre sformułowanie. Dzięki czytaniu dobrych tekstów ta wiedza sama układa się w naszej głowie, staje się niejako intuicją czytelniczą i pisarską. To, co powiedziałam przed chwilą, odnosi się również do słuchania redaktorów i ci zazwyczaj nanoszą poprawki w trybie śledzenia zmian i widać, co się zmieniło. Więc jeżeli masz tę okazję, że współpracujesz z redaktorem, warto wczytywać się w te zmiany, dopytywać również redaktora, dlaczego tak, a nie inaczej. Słuchać, co ma do powiedzenia. Można oczywiście się nie zgadzać, ale warto wówczas jasno określić, dlaczego chce się inaczej, a nie na zasadzie, bo nie. Wtedy się niczego nie nauczysz. Także, żeby dobrze pisać, nie musisz iść na kurs pisania, chociaż możesz. I zachęcam cię do zmiany swojego przekonania na takie, żeby dobrze pisać, chcę być świadom tego, co mnie wspiera, w czym jestem dobry, dobra, oraz chcę pisać i czytać świadomie. No i mit piąty, nie umiem pisać. To przekonanie siedzi w głowach wielu ludzi. Twierdzą oni, że nie potrafią pisać, bo nie umieją stworzyć, nie wiem, 600-stronicowej powieści, bo nad e-mailem siedzą 3 godziny, bo nie mają pomysłów na życzenia, na post w mediach społecznościowych itd. Pytanie podstawowe brzmi: czyj głos mówi ci, że nie potrafisz pisać? Nauczyciela, rodzica, koleżanki? Czy ktoś ci kiedyś tak powiedział? Czy wysnułeś taki wniosek, bo rzadko dostawałaś 5 z wypracowań? Zawsze piszesz krótko, a wymagane minimum to były 3 strony. Jeszcze raz powtórzę, każdy i każda z nas jest inny również w pisaniu. Ja miałam kiedyś kompleks związany z moim kolegą ze studiów. On ma taki styl, że pisze bardzo obficie, dużo słów, synonimów i to, co on mówił w kilku zdaniach, ja zazwyczaj przekazywałam w jednym. No i przez chwilę myślałam, że jestem jakaś gorsza, że gorzej piszę i tak dalej, ale kiedyś mnie olśniło. My po prostu w inny sposób mówimy o tym samym, ale w tak samo wartościowy sposób. To, że on używa mnóstwa słów, a ja tylko kilku na opisanie tego samego, nie stanowi o wartości naszych wypowiedzi. Podobnie z tobą. Jeśli masz takie przekonanie, nie umiem pisać, zastanów się, skąd ono się wzięło, kto ci to powiedział i jak możesz je zmienić. Ja proponuję to przekonanie zamienić na umiem pisać albo mogę nauczyć się dobrze pisać. Na koniec zachęcam cię, żebyś usiadł sobie wygodnie i wypisała to, co uważasz na temat dobrego pisania. Sprawdź, co cię wspiera, a co blokuje. I skup się na tym pierwszym, bo na blokady zawsze przyjdzie czas. I wtedy pomyśl, jak możesz zmienić niewspierające przekonania na te wspierające, dzięki którym pójdziesz ze swoim pisaniem do przodu. Dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i tradycyjnie zapraszam do wysłuchania kolejnego. Zapraszam cię również na moje media społecznościowe. Tam również podpowiadam wiele tipów związanych z autentycznym pisaniem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.